2013 roku Netflix wypuścił swój pierwszy oryginalny serial, House of Cards. Zrobił to, dając widzom cały sezon w jeden dzień. I od tego właśnie momentu zmienił się nasz sposób konsumowania rozrywki. Zamiast rozkoszować się każdym kęsem, zaczęliśmy kompulsywnie wpychać w siebie całe sezony. Oczywiście mówię tutaj o binge-watchingu i będziemy dzisiaj się zastanawiać wraz z Agatą, czy nadal lubimy ten sposób oglądania, czy też już najwyższy czas na jakiś detoks. Ja nazywam się Asia Brom z Wanny Pełnej Zombie.
A po drugiej stronie jest Agata Jarząbowska z bloga Bałagan Kontrolowany. Jak Asia wspomniała w samym wstępie, tak naprawdę to Netflix zaczął taką erę binge-watchingu, jaką znamy z definicji. Natomiast ja przyznam szczerze, trochę się zastanawiam, czy binge-watching istniał przed Netflixem, bo tak mi się, tak sobie teraz pomyślałam, dosłownie jak słuchałam, gdy mówiłaś w ten wstęp, że binge-watching troszeczkę wcześniej istniał i dawało nam to DVD, całe zestawy DVD.
Oczywiście.
Zbiory całych sezonów i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, że to było takie fascynujące, że człowiek nawet nie wiedział, że binge-watchinguje wtedy, a teraz jest to takie normalne. Wtedy było się szalonym, że się poświęcało cały wieczór oglądając, nie wiem, 3 sezony Przyjaciół. Może przesadzam, nie da się 3 sezonów Przyjaciół obejrzeć w jeden wieczór, ale wiecie, o co mi chodzi. A teraz to jest taka norma pochłanianie popkultury.
Ja chciałam tylko dodać, że oczywiście DVD, owszem, ale oczywiście to, że bardzo dużo osób jeszcze kilka lat temu po prostu ściągało całe sezony nielegalnie z internetu. No i tak się właśnie oglądało seriale również, więc oczywiście, że binge-watching istniał, ba, binge-watching istniał także po prostu już w erze, powiedzmy, telewizji. Nie wiem, czy pamiętasz z pewnością, jak byłaś mała i oglądałaś, nie wiem, jakieś stacje dla dzieci typu Fox Kids, to czasami, czy Cartoon Network. Czasami tam były takie serie, że puszczali nam, nie wiem, po 5 odcinków czy po 6 jakiegoś danego serialu animowanego i wtedy po prostu siedziało się pół dnia przed telewizorem i się oglądało, więc jakby to jakby sam sposób oglądania, ten sposób seriali, no istniał już przed House of Cards z pewnością.
Zdecydowanie pamiętam. Pamiętam też tą frustrację, jak nagle zaczynali puszczać te odcinki już w kółko i człowiek myśli, ale ja nie widziałam, nie wiem, 2. sezonu, a wy ciągle ten 4. puszczacie.
O, ale widzisz, to jest też bardzo ciekawy trop, o którym wcześniej nie pomyślałam. Przed, powiedzmy, erą serwisów streamingowych seriale były tak skonstruowane, że mogliśmy faktycznie usiąść przed telewizorem, złapać jakiś tam serial na stacji i po prostu zacząć go oglądać i wcale nam nie przeszkadzało aż tak bardzo, że nie widzieliśmy jakiegoś sezonu czy też jakiegoś odcinka. Generalnie można było się połapać. Wydaje mi się, że serwisy streamingowe wywołały w nas jednak takie poczucie, że jednak musimy oglądać te seriale od początku do końca i nie możemy uronić ani jednego odcinka.
Ale zdecydowanie, bo tak naprawdę, nie wiem, taki przykład Przyjaciół. Każdy widział Przyjaciół, niezależnie od tego, czy od początku do końca, każdy widział Przyjaciół i każdy wie, o co w tym serialu chodzi. Ja na przykład z Przyjaciółmi pierwszy taką styczność, to miałam takie oglądanie losowych odcinków i nigdy nie miałam problemu z tym, co się właśnie dzieje w serialu. Po czym owszem, potem jak już wsiąkłam i obejrzałam ich 1000 razy, to teraz znam ich na wyrywki, ale jednak ten pierwszy kontakt, podobnie jak Seks w Wielkim Mieście, też człowiek tak oglądał i no nie było problemu ze zrozumieniem, o co chodzi teraz. Myślę, że nie wiem, taki losowy odcinek Stranger Things to chyba nie do zrozumienia.
Nie, no tak, ale wiesz, chodzi o to, że powiedzmy seriale takie jak Stranger Things, to jednak są seriale, które opowiadają pewną historię od początku do końca, więc tutaj no kiepsko jest pominąć jakiś odcinek, ale jeśli chodzi o takie sitcomy jak Przyjaciele na przykład, czy The Office, no to tutaj nie ma właściwie jakiegoś takiego nakazu, żeby oglądać to, wiesz, odcinek po odcinku, ponieważ no te odcinki nie są ze sobą bardzo powiązane. Oczywiście one w jakiejś dłuższej perspektywie czasu opowiadają jakąś historię, czy pokazują rozwój bohaterów, ale jednak no one nie wymagały takiego skupienia. Ale powiem ci, że właśnie binge-watching i w ogóle serwisy streamingowe jakoś tak bardzo zmieniły moje podejście do seriali, że nawet jeśli mam do czynienia właśnie z takim sitcomem, gdzie, czy serialem, gdzie każdy odcinek jest o czymś kompletnie innym, to ja i tak mam gdzieś z tyłu głowy, że cholera, muszę obejrzeć po prostu wszystko. Wszystko albo nic.
Ja też tak mam. Jeszcze muszę to mieć w kolejności. Ostatnio się strasznie denerwowałam. Jest taki fenomenalny i to jest program Hasan, prowadzący się nazywa Hasan Minhaj, nie wiem, czy dobrze wypowiadam jego nazwisko. I to jest normalny taki program informacyjny, może połączony trochę ze stand-upem, wszystko jest tak naprawdę o czymś innym. Każdy program jest poświęcony, każdy odcinek jest poświęcony czemuś innemu, ale mnie strasznie irytowało, że Netflix, przynajmniej na polskim Netflixie, nie ma tych odcinków w kolejności, tylko jakby idą od tyłu. Jeżeli się wcześniej ich tego nie oglądało i puści się tak, jak się normalnie puszcza każdy serial, to one są ustawione od tyłu. I w teorii nie powinno mieć to dla mnie z żadnego znaczenia, ale mnie to strasznie irytowało i oglądałam, włączałam sobie spis odcinków i oglądałam w takiej kolejności, w jakiej powinny być.
No więc potwierdza to naszą tezę, że Netflix bardzo zmienił sposób oglądania i w ogóle sposób jakiejś percepcji seriali. W związku z tym, no myślę, że jest o czym gadać, zwłaszcza, że nie wiem, czy masz podobne zdanie, ale chyba zaczęliśmy trochę być zmęczeni binge-watchingiem i przy okazji, nie wiem, wejścia właśnie Disney Plusa, znowu zaczęliśmy rozmawiać o tym, czy może takie oglądanie tradycyjne, jeden odcinek raz w tygodniu, nie jest może trochę lepsze.
Przyznam szczerze, że nie wiem, czy to jest zmęczenie samym binge-watchingiem, czy to jest zmęczenie ilością tego, ile trzeba obejrzeć, żeby być na czasie, bo jednak to, że Netflix daje nam cały serial naraz, to znaczy, że on równocześnie musi nam dawać bardzo dużo różnych tytułów równocześnie, bo inaczej straci nasze zainteresowanie. Ja jestem bardzo mocno przytłoczona nowościami, które potrafią wychodzić jedna po drugiej. Jeżeli to nie są seriale, na których mi zależy, nie ma problemu, ale na przykład w tym momencie mamy Sex Education i zaraz wychodzi Sabrina i w mojej głowie jest takie: oglądaj Sex Education, bo potem nie będziesz miała na to czasu, bo będziesz oglądać Sabrinę. Pomimo, że w teorii mogę sobie to puścić za 2 miesiące, nigdzie mi to nie ucieknie.
No tak, ale wiesz, że takie seryjne oglądanie sprawia, że nasz mózg produkuje, wiesz, dopaminę i różne inne substancje i że tak naprawdę binge-watching jest, może się okazać takim samym uzależnieniem, wiesz, jak alkohol i hazard, bo takie oglądanie seriali porusza po prostu te same ośrodki w mózgu, więc no jakby binge-watching służy i taka dystrybucja seriali przez Netflixa, no służy temu, żeby nas po prostu uzależnić.
Oj tak, zdecydowanie, więc też ostatnio kultywuję taką restrykcję, że to są takie 2 odcinki wieczorem. Jeżeli mam ewentualnie więcej czasu, to ewentualnie maksymalnie 3 i więcej nie oglądam, nie pozwalam sobie. Zawsze siadam na tyle późno i wiem, że muszę rano wstać, że po prostu na więcej nie mam czasu.
Mhm. No właśnie, wiesz co, tutaj wchodzimy już na jakby nasze osobiste preferencje i ja ci powiem, że też zauważyłam, że obecnie nie mam tak wiele po prostu czasu, żeby binge-watchingować i jakby bardziej się polubiłam z takim dozowaniem sobie seriali. Ale binge-watching cały czas dość lubię i czasami, jeśli tylko mam wolny wieczór, no to z przyjemnością jakby zanurzam się w jakimś fikcyjnym świecie i zapominam o wszystkich moich po prostu dotychczasowych problemach. Jakie ty masz preferencje? Lubisz binge-watching, czy raczej nie?
I tak, i nie. Ja bardzo lubię oglądać dłużej jeden serial, dlatego ja na przykład bardzo lubię wracać do seriali, które się skończyły, bo wtedy mam pewność, że tych odcinków mam dużo i mogę temu serialowi poświęcić 2-3 tygodnie. A równocześnie, tak jak mówiłam, staram się dozować ilość, no bo jednak boję się właśnie tego, że w pewnym momencie jest to uzależniające i w pewnym momencie nie zwrócę uwagi, kiedy jednak te seriale będą ważniejsze niż cokolwiek innego, ale bardzo lubię binge-watching od rana do wieczora, gdy jestem chora. To jest moment, kiedy po prostu sobie folguję i oglądam całe sezony. Tak nadrabiałam Star Treka. Po prostu siedziałam od rana do wieczora przez kilka dni i oglądałam sobie wszystkie sezony po kolei. I to było super. Bardzo lubię to uczucie, kiedy sobie wiem, że bez żadnych obowiązków ciążących nade mną mogę sobie po prostu tak siedzieć i oglądać i wejść całkowicie w ten świat, nie przejmując się wszystkim, co istnieje dookoła. I tak się zastanawiam, jak wyglądałoby moje życie, gdyby Netflix istniał, gdy byłam na studiach, bo wtedy robiłam dość intensywny binge-watching, a trzeba było się postarać, żeby móc to robić, więc z tak łatwym dostępem mogę sobie tego wyobrazić.
O cholera. Masz rację. Masz rację, no. Człowiek musiał się naprawdę nakombinować, żeby oglądać swoje ukochane seriale. No a teraz ten dostęp jest faktycznie bardzo prosty.
Ja po prostu widzę siebie, jak siedzę i oglądam wszystko po kolei. Bo wtedy jednak trzeba było znaleźć. Jeszcze ten odcinek musiał się zrobić dostępny. Wtedy też jeszcze nie oglądałam po angielsku, więc musiał ten odcinek mieć tłumaczenie. Strasznie dużo rzeczy obowiązywało wtedy. A teraz, szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy nie siedziałabym po prostu i chyba tylko umierała ze stresu co sesję.
No właśnie, ja współczuję bardzo studentom przed sesją, bo wiadomo, że przed sesją człowiek woli robić po prostu cokolwiek innego,
ściany
niż się
odmalować.
A co dopiero oglądać Netflixa. Także to prawda. A masz jakiś swój rekord taki binge-watchingu? Pamiętasz?
Wcale nie będę zdziwiona, jak to padło albo przy Doktorze Who, albo przy Supernatural.
Mm-hmm. Faktycznie, o tym już nawet rozmawiałyśmy przy okazji jakiegoś naszego poprzedniego
odcinka
podcastu.
Albo przy Stargate. To mogło być też Stargate. Bo pamiętam, że przy Stargate faktycznie siedziałam i oglądałam odcinek. Przychodziłam, bo już wtedy byłam na magisterskiej, więc wtedy pracowałam. Przychodziłam wtedy, pamiętam, albo ze studiów, albo z pracy i od razu włączałam Stargate i siedziałam do późna. To też mogło być Stargate. Ale w jakich ilościach? Ciężko powiedzieć. Natomiast myślę, że spokojnie w tygodniu byłam w stanie tego obejrzeć 2-3 sezony.
Mm-hmm. Ja chyba mój rekord to jest 9 sezonów Supernatural w chyba 1,5 miesiąca, więc no naprawdę to jest intensywne oglądanie. Podobno jest aplikacja, która pozwoli nam mierzyć, ile czasu spędziliśmy na Netflixie. Nie zdążyłam jej ściągnąć, ale może później ściągnę i podzielę się wynikami, nie wiem, na fanpage'u Fantropii albo coś.
Nie wiem, czy ona jest dobra. Miałam aplikację kiedyś, na której można było sobie wpisywać, co się widziało. Jaki serial, ile odcinków i tak dalej. To było pomocne, w szczególności w czasach przed Netflixem. Chyba tak. I on mi pamiętam wtedy wyliczył takie wielkie miesiące, nie wiem, czy nie pół roku, po prostu spędzenia nic bez spania, bez oddychania, bez jedzenia, tylko na samych serialach. I to było moje takie oj.
No tak, to faktycznie bywa przerażające. No dobrze.
A jakie jest twoje nastawienie? Bo w sumie nie powiedziałaś do końca.
Jakie jest moje nastawienie do binge-watchingu? Wiesz co? To zależy. Bo ja, tak jak wspominałam, nadal lubię binge-watchować, ale czasami wolę oglądać po prostu po trochu. I to zależy po pierwsze od serialu, a po drugie też od jakiejś tam mojej dyspozycji, właśnie od czasu, od mojego nastroju itp. I ja w ogóle chciałabym powiedzieć, że dla mnie jakby dyskusja o binge-watchingu troszkę się tak zawsze rozdziela na dwie osobne kwestie, czyli kwestia samego oglądania seriali oraz kwestia tego, w jaki sposób binge-watching zmienił nasze sposoby dyskutowania o serialach. Bo jeśli ja sobie chcę, wiesz, pogadać o danym serialu i biorąc pod uwagę ten taki społeczny aspekt oglądania seriali, czyli wiesz, jest jakaś grupa ludzi w internecie, którzy, nie wiem, co tydzień dyskutują na temat, wiesz, odcinka, no to tutaj taka metoda dystrybucji jeden odcinek na tydzień jest na pewno lepszym sposobem, żeby utrzymać zainteresowanie ludzi i wtedy jakby te dyskusje są ciekawsze zazwyczaj i fajnie jest pogadać, tak jak przy okazji, wiesz, Gry o Tron, kiedy wszyscy po prostu pisali recenzje, nagrywali vlogi na ten temat, wiesz, fora, grupy, wszystko po prostu pękało od jakichś opinii.
To był intensywny czas dla wszystkich, którzy zajmują się popkulturą.
No dokładnie. Natomiast no, binge-watching jakby nie ma takiego potencjału, jeśli chodzi o rozmawianie o serialach, wydaje mi się. Natomiast jeśli chodzi o na przykład same obcowanie z serialami, to ja binge-watching wolę, dlatego że on mi się pozwala skupić maksymalnie na jakby danym serialu, na danym świecie, na danych postaciach i jakby wejść w to. I ja zauważyłam, że chyba nie tylko ja tak mam, ale ta kultura binge-watchingu jakby wzbudziła w nas takie chęci na taki bardzo rozbudowany i długi storytelling. Dla mnie na przykład już obejrzenie filmu jest bardzo często niesatysfakcjonujące, ponieważ dla mnie po prostu ta historia jest zbyt skrócona, zbyt zbita, wiesz, w te półtorej czy dwie godziny. I ja sobie po prostu zaczęłam cenić takie historie, które są rozpisane na kilka czy nawet kilkanaście godzin. Ale tak jak mówię, to wszystko zależy. Ja osobiście uważam, że najlepsze seriale, które wyszły ostatnich latach, to jednak były seriale, które wychodziły raz na tydzień.
Ojej, przyznam szczerze, że zaskoczyłaś mnie tą informacją o filmach, bo ja zupełnie tak tego nie odczuwam. Dla mnie to jest tak inne źródło przekazu i ma tak inny sposób opowiadania historii, że jakoś zupełnie nie pojawiło mi się w głowie, że jest to za krótkie albo nie tak. Wydaje mi się, że są historie, które lepiej wybrzmiewają w filmach i są historie, które muszą mieć, nie wiem, te 4, 5, 6 odcinków serialu.
Wiesz, zauważyłam też, że ja po prostu lubię, na przykład jeśli chodzi o kino, właśnie duże uniwersa, to znaczy moja miłość do Marvela, myślę, że ma bardzo wiele wspólnego z moją miłością do seriali, ponieważ po prostu MCU jest takim po prostu bardzo wielkim i epickim tak naprawdę serialem kinowym.
No to jest prawda, to co oni wymyślili, czyli stwierdzając, że zrobimy serial tylko w kinie, to było szalone te 10 lat temu?
Mhm.
To było szalone na tamte czasy i się udało, no. Trzeba im tylko gratulować. Natomiast ja lubię takie pojedyncze historie filmowe. Może dlatego, że one nie zobowiązują mnie do tego, że muszę mieć czas na to, żeby oglądać je dalej. Mm-hmm. Na takiej zasadzie, że mam dzisiaj 2 godziny i wiem, że mam jakiś inny serial, który oglądam obecnie, ale chciałabym obejrzeć teraz coś innego, to film jest takim dla mnie idealnym przerywnikiem, żeby obejrzeć coś fajnego, a równocześnie nie mieć tej przymusu zaangażowania się na dłużej.
Ale wiesz co, przemysł filmowy się serializuje trochę, więc takich pojedynczych po prostu filmów, które na przykład nie mają ambicji, żeby mieć kontynuację, jest bardzo niewiele, mi się wydaje, jeśli chodzi o takie, powiedzmy, popcornowe kino. I to mnie zawsze trochę też frustruje, bo co, wiesz, fajna historia, to później się okazuje, że będzie druga część i wiesz, zastanawiasz się po co. I tak jak teraz wyszło, nie wiem, z drugą częścią Jumanji nowego. Pierwsza część była naprawdę świetna, jakby dawno nie było właśnie takiego fajnego, totalnie oderwanego od tych wszystkich po prostu uniwersów, które znamy, filmu przygodowego, który chce się oglądać po prostu 1 raz, 3 razy, 5. No i oczywiście wyszła druga część i okazało się, że jest po prostu strasznie słaba, więc jakby z jednej strony chciałabym więcej takich fajnych, pojedynczych historii w kinie, a z drugiej strony właśnie, nie wiem, mój mózg tak bardzo się przyzwyczaił do seriali, że jednak cały czas bardzo mnie kuszą te wszystkie po prostu rozbudowane uniwersa typu właśnie Gwiezdne Wojny czy Marvel.
Ja też bardzo cenię w takim binge-watchingu krótkie seriale. Na takiej zasadzie, tak jak wspominałaś w pierwszym odcinku Fantropii o Czarnobylu.
Mm-hmm.
Miniseriale są świetne, bo to jednak dostajemy odpowiednio rozbudowaną historię. Dostajemy ją Czarnobyl, oczywiście dostawaliśmy odcinek po odcinku, ale wydaje mi się, że akurat to jest przykład serialu, który mógłby być za ciężki na binge-watching. No ale mamy też wiele seriali takich mini, które wychodzą i można je obejrzeć naraz i one się składają tam z 5-6 odcinków. I wiemy, że nie będzie kontynuacji. Mamy fajnie odpowiednio rozbudowaną historię, która na film byłaby za długa, a równocześnie dostajemy jednak odpowiednio też skompresowaną tą historię, która nie rozwleka się i nie zostawia nam takiego wrażenia, że nie wiem, trzeci sezon był niepotrzebny i w ogóle serial powinien zakończyć się na drugim.
Wiesz co, właśnie miniseriale to jest trochę taka brocha HBO i to jest fajne.
To dlatego tylko ich mam w głowie w tym momencie i nie potrafię znaleźć nic Netflixa.
I ja też bardzo lubię miniseriale, bo lubię binge-watching, owszem, ale też troszeczkę mnie męczy to, jak serial już ma, powiedzmy, więcej niż 6 sezonów. Wtedy już jest po prostu ciężej mi się zaangażować, chyba że coś jest naprawdę takie totalnie wspaniałe i totalnie jakby działające na moją wyobraźnię. Ale jeśli jakby ten serial jest tylko okej, albo nawet tylko bardzo okej, to po prostu już mnie to męczy, już nie mówiąc o tym, że się po prostu boję, że coś zepsują. Jakby po Grze o Tron to chyba ten strach zostanie we mnie jeszcze na długo. Natomiast właśnie HBO robi i wypuszcza coraz więcej miniseriali i ja myślę, że to jest też ich jakaś metoda, ich jakiś model po prostu biznesowy, który jest po prostu diametralnie różny niż Netflixa, więc tutaj o tym też będziemy pewnie rozmawiać.
Ale ciekawe, że wspomniałaś o ilości sezonów, bo w zeszłym roku, co prawda nie wiem na ile Netflix się tego będzie trzymał i mam nadzieję, że nie będzie się tego trzymał przy Wiedźminie, natomiast w zeszłym roku Netflix wydał oświadczenie, że chcą robić seriale 3-sezonowe. i nie chcą robić dłuższych.
Tak, słyszałam o tym.
Ciekawa jestem, na ile będą się tego trzymać, ale jednak jest to, wydaje mi się, dobre rozwiązanie, bo tak naprawdę większość seriali, które oglądałam, one były dobre przez tak maksymalnie 5 sezonów, potrafiły utrzymać taki faktyczny poziom, a potem z każdym sezonem ten poziom albo wzrastał i spadał na zmianę, albo po prostu leciał na łeb na szyję.
To znaczy, wiesz co, ja mam trochę ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony cieszę się, bo za dużo mieliśmy takich seriali, które miały stanowczo za dużo sezonów. Jakby miały 2 sezony mniej, to byłyby idealne, a tak no to wyszło średnio, powiedzmy. Ale z drugiej strony, no ja bym nie chciała, żeby to była taka żelazna zasada i żeby na przykład Netflix, a przecież Netflix jest też znany z tego, że po prostu ubija bardzo dużo swoich seriali, nie dając im możliwości na jakąś kontynuację czy na zamknięcie historii, więc...
Znaczy mi się wydaje, że właśnie ta koncepcja, że one będą mieć 3 sezony, sprawi, że oni po prostu będą mieć historię już rozpisaną na te 3 sezony i kropka. Bo wydaje mi się, że do tej pory mieli troszeczkę na zasadzie jak stacje amerykańskie. Wypuszczamy serial, jak chwyci, to robimy sezon kolejny, jak nie chwyci, to go ubijamy.
To znaczy właśnie wydaje mi się, że jednak cały czas tak jest i Netflix w ten sposób działa i będzie działać. On jest bardzo przywiązany do wszelkich po prostu obliczeń, tabelek i wyliczeń tego, w jaki sposób po prostu widzowie oglądają. I to jest właśnie jeden z największych minusów tak naprawdę binge-watchingu, dlatego że Netflix po prostu często mierzy intensywność oglądania jakiegoś serialu w jakimś tam odcinku czasowym i na tej podstawie decyduje, czy jakby jest sens pompować w niego kasę, czy nie. W związku z tym po prostu czasami ubija no, bardzo dobre jakościowo seriale, ponieważ one, nie wiem, na przykład od razu po premierze nie zdobyły takiej widowni, jaką powinny zdobyć. I dla mnie na przykład Netflix, kiedyś kojarzony właśnie z taką bardzo jakościową twórczością, teraz jest po prostu serwisem streamingowym, który jest dość przeciętny i raczej idzie na ilość, a nie na jakość. I to, że oni wybrali sobie taki model dystrybucji, czyli binge-watching, tak naprawdę no, wymaga od nich takiego zachowania, no bo jeśli ich modelem biznesowym jest to, żeby wypuszczać po prostu całe sezony naraz i jakby uzależniać nas od binge-watchingu właśnie, no to oni muszą po prostu wydawać bardzo dużo rzeczy. A jeśli wydają bardzo dużo rzeczy, no to tutaj od razu cierpi na tym jakość. Natomiast zauważ, że HBO ma zupełnie inny model dystrybucji, w związku z tym mają mniej seriali, ale te seriale są lepsze jakościowo zazwyczaj oraz po prostu one jakby na dłużej wywołują jakiś impact po prostu wśród odbiorców. To jest jakby inne podejście, ale popatrz, jeśli subskrybujesz Netflixa i zależałoby ci, nie wiem, na jakimś jednym serialu, na przykład, nie wiem, na Stranger Things, to możesz po prostu wziąć sobie wersję po prostu jakiegoś triala czy próbną, obejrzeć to przez po prostu tydzień i zrezygnować z subskrypcji. Natomiast jeśli subskrybujesz HBO albo, nie wiem, będziesz subskrybowała Disney Plusa, no to tutaj, żeby obejrzeć Mandaloriana albo obejrzeć Grę o Tron, no to będziesz musiała... Znaczy, Grę o Tron już nie, bo ona już jest skończona, ale powiedzmy jakiś serial, który leci tydzień po tygodniu. To tutaj musisz jakby zainwestować więcej czasu,
teraz
ale też więcej pieniędzy.
Teraz ci przerwę, bo z tego co wiem, Netflix zrezygnował z okresu próbnego. Trzeba już płacić od razu.
Aha, no masz rację, no ale jakby to nie zmienia jakby tego, co chcę powiedzieć. Jeśli Netflix chce utrzymać subskrybentów, to musi im dawać po prostu coraz to nowsze seriale. Natomiast HBO nie musi, ponieważ wypuszcza jeden serial przez powiedzmy 2 miesiące, więc
tak.
Ci, którzy chcą oglądać, po prostu muszą oglądać przez 2 miesiące.
Przyznam się, że trochę rozbawiło mnie to, co powiedziałaś, ale tylko i wyłącznie w kontekście tego, że jak Netflix wchodził, to wchodził na takiej zasadzie i zdobywał swoją popularność na takiej zasadzie, że teraz seriale już nie będą uzależnione od tego, ile osób je ogląda, więc nie będzie jak w telewizji, że będą kasowane po kilku odcinkach, ponieważ to już nie jest ważne. I nagle po latach się okazuje, że no nie, no to jest bardzo ważne i nawet dla Netflixa jest to ważne i nawet była ostatnio sytuacja, tylko teraz oczywiście źle powiem tytuł serialu, bo ja go zawsze przekręcam, One Day at a Time, czy coś w tym stylu. To był taki sitcom Netflixa, zresztą bardzo inteligentny i fajny, o rodzinie kubańskiej w Ameryce i oni tam poruszali między innymi problem imigrantów w Ameryce i tak dalej, i tak dalej. I Netflix ten serial ubił, pomimo, że uważam, że on go ubił tylko i wyłącznie dlatego, że nie zainwestował w ten serial odpowiedniej promocji, bo on jest tak cudowny, że gdyby była tylko odpowiednia promocja serialu, to na pewno by chwycił. A uratowała go jakaś pomniejsza stacja telewizyjna. Mhm. I chyba teraz tylko czekają, aż tam wygaśnie tam jakiś okres czasu, żeby mogli go puścić i kręcić tam u siebie.
Wiesz co, no z tym Netflixem to jest właśnie różnie, bo z jednej strony no nie można powiedzieć, że Netflix nie daje szansy jakimś, nie wiem, artystom na to, żeby realizowali jakąś tam swoją wizję artystyczną, no bo jakby Irlandczyk pojawił się na Netflixie właśnie. No mamy po prostu też kilka takich rzeczy, które są no zdecydowanie bardzo dobre jakościowo, typu BoJack Horseman.
Ale dokumenty Netflix zrobi bardzo dobre. Dokument o Bundym był fenomenalny, ale też teraz zaczął iść mocno to jest jego drugi, ale zaraz się pojawi kolejny jego dokument, chcę powiedzieć o zwierzętach. No,
a Planeta Ziemia, tak?
Tak, coś... tak, coś w tym stylu. Mm-hmm. Tylko teraz o nocnym życiu zwierzaków. Mm-hmm. I przecież te zdjęcia i te dokumenty są tak pięknie robione. Ja nie wiem, jak oni to kręcą i ile oni tam leżą w tych krzakach, żeby te ujęcia złapać, ale to jest sztos.
Więc z jednej strony jakby Netflix daje szansę no, takim produkcjom, które by się nie mogły pojawić nigdzie indziej, ale z drugiej strony no jednak czasami te cyferki po prostu biorą górę i nie wiem, tak obiecujące seriale typu, nie wiem, Tuka i Bertie, czy kojarzysz serial animowany?
Wiem, o czym mówisz. BoJack się teraz kończy, więc ten serial miał tak trochę przejąć po nim schedę, no nie?
No i niestety ja go nie widziałam, podobno jest naprawdę bardzo dobry, ale Netflix go ubił. Więc Netflix z pewnością idzie raczej w ilość i dla niego na przykład wcale nie będzie, bo rozmawiamy też o tym, że chcą robić tylko 3 sezony, ale dla nich po prostu jest drugorzędne, czy ta historia się skończy, czy się nie skończy. Po prostu wtedy dadzą nam, wiesz, 5 innych seriali. Mm. Ale też nie mogą tego zrobić, no bo jakby też siłą binge-watchingu, jeśli chodzi o takie, wiesz, psychologiczne aspekty, to jest, wiesz, nie tylko to, że my się po prostu uzależniamy, bo, wiesz, oglądając odcinek po odcinku, my mamy taką natychmiastową gratyfikację, tak? Nie musimy po prostu czekać, wiesz, z niecierpliwością przez tydzień na kolejny odcinek i się zastanawiać, co się tam zdarzyło, tylko mamy jakby od razu wszystko na tacy, więc to jest, wiesz, jak jedzenie, wiesz, cukru, jak jesteśmy głodni, nie?
Tak, ale też binge-watching ratuje na przykład seriale, które są obiektywnie średnie, no bo jeżeli masz serial, który jest średni i nie spodoba ci się pierwszy odcinek i musisz czekać na tydzień, na następny, no to powiedzmy sobie szczerze, zapomnisz o nim. A tutaj obejrzysz jeszcze jeden i jeszcze jeden i jesteś w stanie się wciągnąć nawet w bardzo kiepską historię, bo ten sezon ci przejdzie, nawet nie będziesz wiedzieć kiedy. I wydaje mi się, że przez to też niektóre historie na tym zyskują, a równocześnie jest to, że my się w tą historię wciągniemy emocjonalnie, nawet jeżeli ona jest kiepska i ta informacja, że nie będzie kontynuacji jest takim trochę ciosem, no bo jednak już to zaangażowanie, czy poświęciłam na ten serial tydzień, oglądając codziennie wieczorem po odcinku, czy poświęciłam na ten serial jeden dzień cały, ale jednak już poświęciłam swoje emocjonalne zaangażowanie z taką zasadą, że za rok, czy za półtorej znowu usiądę i poświęcę kolejny dzień, czy kolejny tydzień kontynuacji tego serialu.
No właśnie o tym chciałam powiedzieć, że w tych kwestiach psychologicznych to my po prostu jako ludzie bardzo lubimy po pierwsze historie, a po drugie bardzo lubimy jakby zamknięte historie, w sensie po prostu strasznie nas mierzi, jeśli coś jest, wiesz, niedokończone na przykład, więc albo, wiesz, sobie dopowiadamy coś w głowie, albo właśnie czekamy na ciąg dalszy. W związku z tym, jeśli Netflix chce nadal utrzymać, powiedzmy, hegemonię na rynku serwisów streamingowych, no to musi nam dawać historie przynajmniej zamknięte faktycznie i nie kasować zbyt wielu seriali jakby w połowie. Tylko jeśli faktycznie będą mieli taką politykę, że robimy tylko 3 sezony, no to jakby mam nadzieję, że twórcy będą od razu wiedzieć, ile sezonów mają zrobić i jak tą historię rozpisać. Bo jakby najgorsze, co można zrobić, to pospieszyć się z zamknięciem, co widzieliśmy po Grze o Tron, prawda?
Tak, a równocześnie nie będę ukrywać, ja w tym momencie mam tylko Netflixa. Ostatnio nawet wspominałam o tym, że ciągle zapominam kupić Prime'a, ale ja na przykład mnie od HBO, pomimo że uwielbiam jakościowo ich seriale, odrzuciła niedziałająca aplikacja, która albo nie pamiętała, gdzie byłam i musiałam sama szukać odcinku. Zresztą też nie rozumiem, czemu nie mają podziału na profile i trzeba się pilnować, kto co ogląda, bo równocześnie nie da się oglądać tego samego serialu w innym tempie. I przyznam szczerze, że dla mnie w tym momencie Netflix jednak trochę wygrywa aplikacją, bo jednak wygoda korzystania jest dla mnie dużo, dużo większa niż w tym momencie z innych. I tak, ona w początku, na samym wejściu, jak tam człowiek się zaloguje i ten algorytm jeszcze nie działa tak, jak ma działać, ciężko się w nim odnaleźć i to przyznaję, bo to pamiętam, ale w momencie, kiedy on już zacznie pracować i zacznie zbierać, co lubimy, co nie lubimy, dla mnie ta aplikacja jest w tym momencie najwygodniejszą aplikacją, jaką mamy. I trochę też nie rozumiem, dlaczego HBO, mając ogromne pieniądze, nie inwestuje w swoją aplikację, bo oni by wygodną i doskonałą aplikacją po prostu wygrali.
Mm-hmm. Ale wiesz co, właśnie nie masz jeszcze Prime'a i powiem ci, że Prime też wcale jakby nie zachwyca swoją aplikacją i naprawdę jak sobie ściągnęłam tą apkę na Smart TV i zaczęliśmy oglądać tutaj, no to mieliśmy problem, bo nam się, wiesz, na przykład randomowo włączał jakiś tam język norweski na przykład, jakieś tłumaczenie i w ogóle, żeby ustawić napisy, to trzeba było wejść przez komputer na jakby swoje konto Amazona i po prostu coś tam kombinować. Jakby generalnie strasznie dużo było z tym roboty. Ale widzisz, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo widzisz, jak to jest. Ludzie są leniwi i wygodni. Jakby widzisz, to, że Netflix ma genialną aplikację, bo jeśli chodzi o user experience, to ta aplikacja jest naprawdę genialna i żaden inny serwis streamingowy jakby nie może się równać z tą aplikacją i widzisz, my jesteśmy w stanie nawet zrezygnować jakby z jakości seriali, jeśli mamy po prostu aplikację, która po prostu działa. Działa, wiesz, zawsze i wszędzie. Więc to jest też coś, co faktycznie zawsze ludzi będzie utrzymywać przy tym Netflixie.
Ale mnie naprawdę strasznie dziwi, czemu inni mają takie problemy, bo to nie może być aż takie ciężkie. W sensie nie mówię, że zbudowanie takiej aplikacji jest proste, ale jeżeli jedna firma dała radę zrobić działającą aplikację, która bez większych zarzutów działa od lat i działa wszędzie, bo tak naprawdę nie spotkałam się z narzekaniem jakimś szczególnym, żeby komuś na jakiemuś typu sprzętu czy telewizoru ta aplikacja nie działała. Ona też nawet wygląda na różnych sprzętach inaczej, ale działa bez problemu. A pamiętam do tej pory, jak mój tata kupił HBO Go i musiał ściągać fachowca gdzieś tam skądś, bo aplikacja zapłacona, aplikacja nie chodzi.
Ja ci powiem, że ja zawsze tak troszeczkę z niedowierzaniem słucham tych wszystkich opowieści o HBO Go, bo ja mam HBO Go właśnie na Smart TV i jakby nie pamiętam, żebym miała jakiś problem, natomiast z telefonu musiałam usunąć, ponieważ po prostu przestała działać, więc może i dobrze, ale...
Mi źle działała nawet na komputerze, słuchaj.
Naprawdę? Ojej.
Naprawdę, nie pamiętała, gdzie byłam. Zawsze musiałam, jak uruchamiałam sobie serial na HBO Go, to po prostu wiedziałam, że zawsze minimum odcinek do przodu muszę pójść, bo on mi zapamiętał to, co oglądałam 2 dni temu.
O kurczę.
A nie to, co oglądałam wczoraj. I mój chłopak miał identycznie.
Troszeczkę jakby robimy dygresję, ale to, co mi bardzo przeszkadza w HBO, na przykład w aplikacji, to jest to, że oni nie mają tych po prostu subkont, czyli po prostu wszyscy oglądają jakby na jednym koncie. W związku z tym, jeśli ja się dzielę HBO Go, nie wiem, z moją mamą i ona ogląda Watahę teraz, to ja wiem, że ja jakby nie mogę oglądać Watahy, bo nam się wszystko pomiesza.
Tak, tak. Aczkolwiek słyszałam, że Netflix chce trochę ukrócić dzielenie kont. W sensie, że konta można mieć tylko w odrębie domu. Czyli mogę mieć swój, mój chłopak może mieć swój, ale tak na przykład dzielę też na rodziców, którzy mieszkają niedaleko mnie, bo 200 metrów, no ale jednak w innym domu. Podobno Netflix w przyszłości chce to ukrócić i konto będzie mogło być tylko na jedno gospodarstwo. Nie do końca wierzę, że się im to opłaca, bo jednak powiedzmy sobie szczerze, 50 zł w tom, a 25 zł w tamtym, to jest jednak różnica w cenie, no bo to się płaci za to, tak czy tak, nie da się nie zapłacić.
Oczywiście.
A więcej osób wtedy wykupuje te największe pakiety, żeby móc się z kimś podzielić. No ale widocznie uznali, że taki model biznesowy może im się w przyszłości opłacać. Gdzieś, tylko nie pamiętam, w którym kraju to podobno testują.
Wiesz co, być może, ale nie wiem, czy jakby tej dyskusji nie wywołał właśnie Disney Plus, który od razu powiedział, że będzie na to bardzo zwracał uwagę, więc wiesz, już jakby przechodząc troszeczkę do innego tematu, no to właśnie o HBO już rozmawialiśmy, pojawienie się Disney Plusa, który jakby od początku deklarował, że będzie wypuszczał swoje seriale po prostu raz, jeden odcinek powiedzmy raz w tygodniu, też no, sprawił, że ten krajobraz powiedzmy na serwisach streamingowych no, zaczyna wyglądać już tak, że szczerze mówiąc ten taki sposób dystrybucji seriali raz w tygodniu zaczyna tak naprawdę przeważać.
Znaczy mi się wydaje, że to też może być duża kwestia kosztów, bo tak jak sama powiedziałaś, jeżeli wypuszcza się jeden sezon od razu, to bez przerwy trzeba dawać nowe seriale. A w tak to można jechać, nie wiem, na dwóch, trzech tytułach przez 3 miesiące, 4 miesiące i dopiero za kolejne 4 miesiące można wypuścić jakiś kolejny tytuł, jeżeli wypuszcza się odcinek co tydzień. I wydaje mi się, że ktoś po prostu sobie usiadł i policzył i stwierdził, że to, co robi Netflix, jest nie do końca finansowo opłacalne.
Wiesz, z czego to wynika? Jakby jak Netflix chodził, powiedzmy, do mainstreamu i musiał czymś przekonać jakby te wszystkie rzesze ludzi, którzy są teraz subskrybentami Netflixa, a tych ludzi już jest chyba 158 milionów na świecie, z tego co sprawdzałam ostatnimi czasy, no to wiesz, oni musieli jakby zaproponować coś innego niż powiedzmy taka tradycyjna dystrybucja i wtedy to był po prostu, wiesz, genialny ruch tak naprawdę, no bo jakże inaczej jakby właśnie uzależnić tak naprawdę, wiesz, odbiorców od, wiesz, twojej platformy streamingowej właśnie tym, że po prostu binge-watchują cały czas. A Disney jakby wchodzi już na rynek, który jest trochę już ukształtowany i właśnie, wiesz, wchodzi w takim czasie, kiedy my już troszeczkę jesteśmy zmęczeni binge-watchingiem, ponieważ, wiesz, binge-watching to jest jedna z kwestii, ale to, że właśnie jesteśmy zalewani co tydzień po prostu, czy nawet codziennie jakimiś nowymi serialami i które właśnie jeden sezon już czeka po prostu na Netflixie jednego serialu, jutro wejdzie drugi sezon. Jesteśmy przytłoczeni i jakby Disney z tą swoją propozycją, że no mamy bardzo limitowaną jakby ilość rzeczy na swojej platformie, plus będziemy wypuszczać raz w tygodniu odcinki, jest już jakąś kuszącą opcją. Brzmi tak naprawdę jak, wiesz, jakiś detoks faktycznie od binge-watchingu.
Tak, zdecydowanie. Przy czym przyznam szczerze, że mnie trochę przeraża ilość stacji streamingowych, bo jednak jest to pewien moment, w którym musisz zdecydować, czy masz czas oglądać Disney, który nawet wypuszcza tam raz w tygodniu i ma 3 seriale, i Netflixa, który wypuszcza coś codziennie. Czy masz czas tylko na jedną platformę? A jak tak, to na którą? Jednak jak Netflix wchodził, to wchodziło to, że teraz wszystko będzie w jednym miejscu i wylądowaliśmy w sumie trochę w takiej sytuacji, w jakiej byliśmy z telewizją to 10 lat temu, że chcesz mieć konkretne kanały, musisz mieć tam Polsat albo Canal Plus, albo coś jeszcze. I wylądowaliśmy w identycznej sytuacji, w której musisz mieć trochę gruby portfel i równocześnie czas, żeby ci się w ogóle opłacało za to płacić.
To prawda, ale wiesz, jeszcze wracając do jakby Disneya, to on ma jeszcze jakby jedną przewagę nad Netflixem i to jest właśnie taka, że pomimo faktu, iż oni mają po prostu jakby mniej rzeczy na swojej platformie i pewnie zawsze będą mieli trochę mniej rzeczy, to jednak oni jakby mają w garści takie marki, które my po prostu kochamy, jesteśmy bardzo emocjonalnie do nich przywiązani, wiesz, seriale z uniwersum Marvela, seriale z uniwersum Gwiezdnych Wojen, jakby to są rzeczy, za które jesteśmy w stanie po prostu zapłacić, nawet mimo tego, że obiektywnie faktycznie nie mamy czasu, ponieważ no chcemy jeszcze raz powrócić, wiesz, to jest czysty sentyment, chcemy jeszcze raz powrócić do naszych, wiesz, ukochanych światów. Więc tutaj to jest ogromna jakby zaleta Disney Plusa i taki aspekt, no, który na pewno będzie przeważający, jeśli chodzi o, wiesz, sukces tej platformy na przykład streamingowej, bo Netflix ma bardzo dużo rzeczy, ale on ma bardzo niewiele rzeczy, które są, wiesz, kultowe na przykład. Wiedźmin ma szansę się stać jakby takim serialem, dla którego, wiesz, warto tego Netflixa na przykład wykupić czy mieć, ale on ma po prostu mnóstwo rzeczy. I wiesz, to już nie są te czasy, kiedy, wiesz, Netflix się od razu kojarzył, wiesz, z Orange is the New Black, z House of Cards. To są, wiesz, seriale, które się już skończyły.
Ale to w ogóle, to tylko te seriale mi się wyświetliły w głowie, plus Stranger Things. I tak szukam dalej, który jest taki faktycznie kultowy na Netflixie i przez te wszystkie lata i przez te wszystkie ilości tytułów, to w sumie chyba tyle.
No też właśnie, wiesz, jak myślę o HBO, no to jakby mam w głowie o wiele więcej takich seriali, wiesz, kultowych. No z tym, że HBO jakby... To jest troszeczkę inna sytuacja, no bo oni są stacją telewizyjną tak naprawdę, więc ich, wiesz...
Oni są trochę jak Disney, po prostu to jest już pewna wyrobiona marka, która ma swoje tytuły, ma sprawdzonych twórców, ma konkretną jakość i wiesz, po co tam idziesz.
Wiesz co, no oni robili seriale po prostu wiele, wiele lat temu.
Dokładnie.
Więc te kultowe rzeczy, które można po prostu binge-watchować dzisiaj na HBO GO, typu Rodzina Soprano, The Wire albo inne, inne seriale, no to już, wiesz, jest klasyka sama w sobie. No natomiast Netflix, no nie ma takich rzeczy, no. Po prostu.
Ja jestem ciekawa bardzo, na ile jest i na ile to zadziała, bo słyszałam, że Apple ma w planie zrobić, bo oni weszli ze swoją aplikacją streamingową, czy no weszli, ale w planie mają ponoć zrobić tak, że chcą do tej swojej aplikacji połączyć wszystkie inne, w sensie z którymi podpiszą umowy, jak Disney i tak dalej, żebyś w jednej aplikacji mogła znaleźć różne seriale ze wszystkich stacji streamingowych, które będą z nimi podpisywały umowę i na takiej zasadzie, że oni tam będą się po prostu dzielili wtedy jako częścią zysku.
Czyli myślisz, że...
Oglądasz Disneya, no to tam masz, no to Disney od iPada dostaje hajs za to, że ja siedzę i oglądam na Apple Disneya. Przy czym pytanie też, na ile to faktycznie zadziała i na jakie urządzenia to będzie.
Znaczy ja się wcale nie wie, że ktoś, wiesz, w końcu będzie miał chrapkę na stworzenie takiego, wiesz, mega serwisu, gdzie będzie wszystko, ale wydaje mi się, że jakby to się nie opłaca nikomu na razie. Wydaje mi się, że na razie jakby tych serwisów streamingowych jeszcze jest taka ilość, powiedzmy, okej, jakby do zniesienia.
Znaczy chyba u nas, bo tak jak nieraz podglądam Amerykę, to tam po prostu jak wymieniają nieraz w jakichś programach ilość serwisów streamingowych, które są i wrzucają nieraz jakieś zmyślone nazwy i tak wymienią 6 czy 7 i mówią, no, a jedna z nazw jest zmyślona i na pewno się nie zorientowaliście. A ja kojarzę tylko Netflixa i tam Disneya z tego, co wymienili i mam w głowie, Boże, jak to się tam namnożyło.
Mhm. Ale wiesz co, bo to jest problem. Ja na przykład, ja jestem ogromną serialomaniaczką tak naprawdę i tak jak już wspominałam, ja generalnie wolę seriale niż filmy, ale ja po prostu nie mam fizycznie jak oglądać 3 platform streamingowych. Ja, tak jak też mówiłam, już zrezygnowałam z Prime'a jakiś czas temu, ponieważ ja go po prostu nie oglądałam, mimo że wiedziałam, że tam są rzeczy, które warto obejrzeć. Po prostu dla mnie, wiesz, zamiast się zastanawiać, wiesz, jaki chcę serial obejrzeć na Netflixie, no to teraz jeszcze, wiesz, pozostaje pytanie, którą platformę streamingową włączyć, więc tutaj już powoli nie daje rady. No ale to też jest kwestia właśnie trochę zmiany po prostu trybu życia, no. Więc być może te platformy streamingowe też jakby, powiedzmy, starzeją się razem ze swoimi widzami i wiedzą, że no nie wszyscy mają po prostu czas na jakiś intensywny binge-watching, w związku z tym na przykład może za kilka lat faktycznie będzie więcej jakichś miniseriali, a nie, wiesz, wielkich po prostu tasiemców, które się ciągną przez, wiesz, 8 sezonów.
Mhm. Ale coś ten binge watching w sobie ma, bo tak jak kojarzę, oglądałam seriale oprócz Gry o Tron, bo ją trzeba było obejrzeć na bieżąco, ale całą resztę takich seriali na HBO, które wychodziły tydzień po tygodniu, to sobie tak zostawiałam, tak o sobie obejrzeć 2 odcinki na raz.
Mhm.
Nie, w ogóle się nie spinałam, żeby oglądać tydzień po tygodniu, tylko miałam z Młodym Sheldonem, tak sobie robiłam. Pamiętam, że Opowieść Podręcznej, której w końcu nie dooglądałam, bo mnie znudziła.
Mhm.
Też tak sobie zostawiałam, żeby sobie obejrzeć po 2 odcinki. Jednak jest ten taki nawyk, że jeden odcinek to za mało.
Z drugiej strony też jakby nikt nas nie zmusza do jakby oglądania całego sezonu naraz, tak jak to, wiesz, wypuszcza Netflix. Oczywiście, że możemy sobie oglądać jeden odcinek w tygodniu, tylko że tutaj znowu wracamy jakby do tego aspektu, powiedzmy, takiego społecznego, powiedzmy, oglądania seriali. Czy ty na przykład uważasz, że binge-watching zniszczył dyskusję o serialach?
O Boże, i to strasznie. I to z bardzo prostego powodu. Ciężko jest rozmawiać o serialu, kiedy nie wie się, w którym momencie jest osoba obok.
Mm-hmm.
A już totalnie ciężko jest w ogóle pisać jakieś wpisy blogowe. Ja już doszłam po prostu do na zasadzie takiej, że czekuję tydzień albo półtorej. Ja wiem, że już wszyscy skończyli o tym serialu rozmawiać, ale równocześnie wiem, że to jest ten moment, w którym mogę wrzucić recenzję, która jest mniejszymi czy większymi spoilerami. Ja zawsze ostrzegam przed tym, ale jednak wiem, że już mogę bardziej otwarcie o tym serialu podyskutować, a wcześniej, no, jedni mają mają czas, żeby go obejrzeć cały i będą rozmawiać już o finale, a dwie osoby dalej powiedzą, że no sorry, ale jestem dopiero na drugim odcinku. Jest to dla mnie strasznie problematyczne.
No właśnie, wiesz, jak już poczekasz ten tydzień czy półtorej, to może się okazać, że wiesz, napiszesz piękną recenzję, już nikt tego nie przeczyta, ponieważ już się pojawił jakiś nowy serial. To oczywiście zależy od serialu, no bo też rozmawialiśmy o Wiedźminie 3 tygodnie po premierze i jeszcze ktoś tego słuchał i być może jeszcze będzie, ale to był też jakby specyficzny serial, natomiast większość, no to jakby przepada bez echa trochę. I było naprawdę bardzo wiele świetnych premier, albo przynajmniej bardzo ciekawych, bardzo dobrych premier, na chociażby na Netflixie, które po prostu przez ten sposób dystrybucji totalnie, wiesz, gdzieś tam się zgubiły w tej całej masie po prostu innych produkcji. Na przykład 4. sezon Ricka i Mortiego, który powinien być jakimś takim, powiedzmy, wielkim wydarzeniem wśród geeków, jakoś po prostu zupełnie przeszedł bez echa, bo mieliśmy właśnie Wiedźmina i mnóstwo po prostu innych rzeczy, więc dla mnie też binge-watching naprawdę psuje dyskusję o serialach, jakby ją bardzo spłyca, ponieważ wiesz, jak oglądasz cały sezon i masz, wiesz, coś opowiedzieć o danym serialu, czy wiesz, pogadać z kimś, no to zazwyczaj jakby twoje jakieś przemyślenia są, powiedzmy, takie ogólne, nie?
Jezu, ja zaczęłam robić notatki. Naprawdę, podczas oglądania serialu robię notatki. Inaczej mam problem, co się do końca działo, bo już zaraz oglądam coś innego i mam problem w ogóle, żeby znaleźć klimat tego serialu, żeby coś móc o nim napisać.
Znaczy, dla mnie na przykład, wiesz, binge-watching sprawia, że ja oceniam serial bardzo właśnie ogólnie. Skupiam się może bardziej na jakichś takich ogólnych moich odczuciach. Właśnie nie potrafię się skupić na detalach.
No ja właśnie dlatego notatki zaczęłam robić, bo złapałam się na tym, że siadam i nie mam nic do powiedzenia, a powinnam mieć, zwyczajnie miałam. I notatki pozwalają mi właśnie tak teraz robię przez Sex Education na przykład, że ten odcinek zwraca uwagę na taki problem, a tamten na taki problem. Za 2 dni bym już tego nie pamiętała, bo po prostu pochłonęłabym całość i bym powiedziała, no ten serial miał dużo do powiedzenia, kropka.
Bo już wspominałyśmy o tym, że niektóre seriale się lepiej ogląda w takim systemie binge-watchingowym, a niektóre nie, ale też niektóre bardzo dużo tracą i według mnie taki serial jak Sex Education albo jakiekolwiek seriale, które jakby mają przynajmniej w założeniu nieść jakieś, wiesz, przesłanie czy być jakieś, powiedzmy, edukacyjne, wiesz, pod pewnym kątem, no to tutaj jakby gdyby one się pojawiały raz w tygodniu, to widzowie mogliby o wiele więcej z nich, powiedzmy, wynieść, prawda? Bo czasami, wiesz, zdarza się jakiś genialny odcinek, powiedzmy, w jakimś serialu, ale on jakby, wiesz, totalnie znika, bo oglądamy po prostu cały sezon, nie? I później oceniamy cały sezon tak ogólnie i zapominamy, że nie wiem, no, 5. odcinek po prostu był naprawdę lepszy niż reszta, ale po prostu to nam gdzieś tam, wiesz, później umyka, czy powiedział o jakiejś ciekawej rzeczy, czy po prostu był zaskakujący w jakiś sposób. Bo nie jesteśmy w stanie zupełnie tego, wiesz, jakoś podchwycić.
Tak, ja na przykład właśnie teraz, tak jak wspomniałaś, Sex Education na tym traci i to bardzo, w szczególności 2. sezon, bo jest tam temat molestowania seksualnego. I jest pokazany w bardzo mądry sposób, bo to nie chodzi o żaden gwałt, ani nic takiego, tylko rzecz, na którą wiele osób machnęłaby ręką, a jest pokazany właśnie jak to wpływa na psychikę, kiedy człowiek zostaje potraktowany tak, jak została potraktowana bohaterka. I mogłaby być naprawdę fajna dyskusja na ten temat. Na razie jej nigdzie nie widzę i chyba jej nie będzie.
No właśnie, też o tym już wspominałaś i dla mnie podobnie, jakby na binge-watchingu bardzo zyskują seriale, powiedzmy, przeciętne, które są po prostu w miarę okej i jakby są tak skonstruowane, że się je dobrze ogląda odcinek po odcinku, ale bardzo tracą właśnie już seriale, powiedzmy, powyżej średniej czy powyżej przeciętnej, bo wtedy nie jesteśmy w stanie jakby wyłuskać z nich wszystkiego, co najlepsze, bo oglądamy po prostu kolejny odcinek, a jak już skończymy, to mamy jeszcze 5 innych seriali do obejrzenia, więc jakby ta refleksja jest, powiedzmy, bardzo płytka i też po prostu bardzo krótka. No. My albo w ogóle już nie dyskutujemy o jakichś tam serialach Netflixa, albo dyskutujemy po prostu bardzo krótko zazwyczaj i wiesz, i lecimy dalej, więc to na pewno jeśli jesteście recenzentem czy blogerem, no to to jest jakiś tam problem, bo wiesz, to jest jeszcze, wiesz, FOMO i to, że musisz nadążać, bo jeśli po prostu postanowisz sobie obejrzeć jakiś nowy serial Netflixa, nie wiem, za miesiąc dopiero, no to pewnie, że możesz, ale już po prostu nie ma sensu, powiedzmy, nawet o tym pisać, bo wszyscy już...
Przyznam, że przestałam się przejmować, ale miałam taki okres faktycznie, że ilość mnie przytłaczała i FOMO miałam takie, że po prostu już nie wiedziałam, co mam oglądać, gdzie mam oglądać, co mam pierwsze komentować, bo wychodziły tytuły z każdej strony, Netflix rzucał tytuł za tytułem, dochodziło jeszcze HBO, cała reszta, plus seriale jakiejś stacji, które wypadało znać, bo będą nominowane do nagrody. Tego w tym momencie jest tak dużo, że trzeba chyba po prostu odpuścić.
No już właśnie nie mówiąc o tej całej paranoi związanej ze spoilerami, która się po prostu bardzo nasiliła w ostatnich latach, i to właśnie przez jakby no binge-watching, no bo jeśli po prostu mamy cały sezon, no to wiesz, ten, kto będzie siedział przez jedną noc i obejrzy, to później może zepsuć już oglądanie reszcie, więc tutaj trzeba się pilnować i też ta po prostu paranoja związana ze spoilerami. No
to... Ale to jest masakryczna paranoja. Jak już widzę pod zwiastunem filmu, że w tym zwiastunie są spoilery, to mi ręce opadają. A regularnie pojawiają się takie komentarze i to jest takie, no ale ten zwiastun musi coś pokazać z tego filmu. Straszne, ta paranoja jest, ludzie są pod tym kątem niesamowicie przewrażliwieni. Tym bardziej, że ja bardzo rozumiem, jeżeli ktoś przychodzi i ty czekasz na jakiś kryminał i ktoś przychodzi i mówi, ta osoba zabiła, no to jest chamski spoiler i tak. No ale jeżeli ktoś recenzuje coś albo wypowiada się na temat jakiegoś serialu i mówi rzecz, która wydarzyła się w ciągu pierwszych 5 minut i tak naprawdę nie ma wpływu na nic za bardzo, co się dalej dzieje, nie ustawia jakiegoś nowego porządku i nie jest zaskoczeniem, które było utajone przez producentów, żeby nikt się nie dowiedział, to nie jest spoiler. A ludzie dostają,
no tak,
za przeproszeniem,
kucie kwiku. No tak, bo właśnie też trend binge-watchingowy jakby zmusza nas do takiego po prostu, nie wiem, ciągłego napięcia, że właśnie czegoś nie widzieliśmy, może coś nam umknęło, a może się zaraz o czymś dowiemy, czego byśmy nie chcieli wiedzieć. Więc ja się bardzo cieszę, że Disney tak naprawdę będzie wypuszczał te seriale w inny sposób, że w inny sposób wypuszcza seriale HBO. I jednak no, dzięki temu jeszcze mamy o czym dyskutować i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli, wiesz, taki serial na miarę Gry o Tron. Nie mówię nawet o poziomie, tylko o, wiesz, takim wspieraniu społeczności. Ja myślę, że właśnie Mandalorian jest takim serialem i będzie z pewnością w Polsce, kiedy jakby na szerszą skalę, kiedy już Disney Plus się u nas pojawi. Więc na pewno będziemy dyskutować o serialach MCU, więc tutaj myślę, że nie, jeszcze nie wszystko stracone. Natomiast wydaje mi się, że już tak trochę podsumowując, że dobrze, że Netflix jakby ma inny model i że wypuszcza te seriale w ten sposób, no bo jakby teraz mamy wybór, więc to jest też fajne.
Znajdziecie nasz podcast na Facebooku. Możecie do nas napisać. Adresy mamy fantropia.podcast@gmail.com. Teraz się pochwaliłam, że nie pamiętam.
Dokładnie.
Znajdziecie nas także na Spotify, na Anchorze.
I na YouTubie.
I za jakiś czas, mamy nadzieję, pojawić się na iTunes, więc tam też możecie nas wypatrywać.
Dokładnie. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia. Cześć.
Cześć.